Ja uważałam, że to tylko arystokracja zajmuje się szachami. A jak ich poznałam, to tak sobie uzmysłowiłam, no i po co to i na co. Ale jak ja dowiedziałam się i widziałam na własne oczy te ich osiągnięcia, no to dopiero skojarzyłam, że oni tylko dla tych szachów żyją.
Przed szachem i matem. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Pieli się do góry ciągle. I chcieli, żeby wszystkich wokół nauczyć w szachy grać. Żeby oni nie byli sami w tych szachach.
Byli dla mnie nie tylko trenerami, ale przede wszystkim, i za to mam do nich największy szacunek, pokazywali mi drogę rozwoju wewnętrznego, intelektualnego, duchowego. W dużym stopniu to, gdzie jestem teraz, zawdzięczam im.
Ilonia miała swoją drużynę białostocką w szachach korespondencyjnych pod przewodnictwem Bogdana Bieluczyka, który był kapitanem drużyny. W latach 70. i 80. 5 razy zdobywała Mistrzostwo Polski. Braci Bieluczycy byli zawodnikami w tych drużynach, jak również pomagali w analizach partii dla pozostałych członków drużyny.
Szachy. Takiej gry nie wymyślił człowiek. To jest dar od bogów.
Ja byłem chłopcem z małego miasta, który w szkole podstawowej poznał grę w szachy, zafascynował się bardzo. Nauczyciel WF-u zaproponował, że zaprowadzi mnie do braci Bieluczyków. To był całkowity szok. Człowiek, u którego wszystkie pokoje były w książkach szachowych, dyplomach, pucharach. Widać było, że to był sportowiec przez duże S. No i to najważniejsze, ten człowiek, on był na wózku inwalidzkim. Nie wiem, jak ja bym zareagował, kiedy w młodym wieku człowiek usłyszy taką diagnozę, że czeka go przez całe życie niepełnosprawność. A oni byli tak otwartymi ludźmi. Byli jeszcze bardziej pozytywni niż 99% zdrowego fizycznie społeczeństwa.
Grałem często z Bogdanem i z Tadeuszem Bieluczykiem. Bogdan, kiedy zrobił ruch, zwykł mawiać tako rzecze Zaratustra. Czytał filozofię Nietzschego, książki Dostojewskiego. Rozmawialiśmy nie jeden raz na temat szczegółów w Idiocie albo w Braciach Karamazów.
Myślę, że trzeba przede wszystkim pokochać życie. Jak to? Pokochać życie bardziej niż jego istotę? Tak, stanowczo tak. Pokochać je przed logiką, koniecznie przed logiką. Wtedy dopiero można zrozumieć jego istotę.
Ich choroba genetyczna, na którą cierpieli obaj bracia, wiązała się z postępującym zanikiem mięśni i dotknęła ich w wieku około 20 lat. W tym czasie musieli zrezygnować z normalnego chodzenia i przesiąść się na wózki inwalidzkie.
Gdybym nie widział wózków inwalidzkich, stert różnego rodzaju lekarstw, nieraz konsultacji lekarskich w trakcie zajęć, to nigdy bym nie powiedział, że to są ludzie niepełnosprawni.
W ostatnich latach życia to mieli tak już słabe ręce, nogi, tylko jedynie kręgosłup i głowa mogła być utrzymywana w jakiejś sztywności takiej, żeby nie opadała. Bogdan w ostatnich momentach życia, jemu nawet głowa zaczynała opadać na piersi, to trzeba było mu tą głowę unosić.
Zobaczmy, co się znajduje w tych kopertach.
te zdjęcia poskanował pan Leszek Zejga, nasz prezes Podlaskiego Związku Szachowego, a zdjęcia wszystkie pomieścił w kopertach i w pudełkach po zegarach szachowych. A tutaj mam takie zdjęcie, zobacz, w swobodnej jakiejś atmosferze, kiedy siedzą przy stole i Tadek gra.
Jakaś uroczystość na organkach. Na harmonijce ustnej. Ładnie grał.
I tak. Oni właśnie byli tak pogodni, jak na tym zdjęciu. Najczęściej tacy byli pogodni. Bogdan miał taki uśmiech bardzo miły na twarzy i Tadeusz podobnie. Tutaj mam zdjęcie Tadeusza. Siedzi w sobie wózku elektrycznym.
Poważny, ale taki dosyć przystojny pan był. Sporo kobiet się kręciło koło Tadeusza w dawnych czasach.
Tak, on był bardzo towarzyski, tak. I lubił towarzystwo kobiet. Tutaj jest takie zdjęcie gdzieś na jakimś turnieju szachowym, gdzie oni na wózkach siedzą sobie już na powietrzu. Przed partią, czy po rozgrywaniu partii, to się opalają, bo oni zawsze sobie nogawki podciągali, żeby trochę opalić sobie nogi. To jest 1986 rok na działce koło Mielnika. Bogdan Bieluczyk filozoficzny miał podejście do życia, a Tadeusz taki był praktyczny bardziej. Po śmierci mamy i ich cioci prowadzili gospodarstwo tylko we dwójkę.
Można powiedzieć, że Bogdan był szyją, która kręciła głową Tadeusza. Reperował wielokrotnie zegary szachowe, małe rzeczy i nie tylko. Robił na co dzień zakupy, to był Tadeusz Bieluczyk. Bogdan był od rzeczy wyższych w domu. On zarządzał, projektował i nawet prowadził konspekty, co należałoby wykonać w odpowiednim czasie. Dążył do doskonałości.
Na początku lat 50. do nóżek, do krzesła dorabiali kółka i na tych krzesłach z kółkami mogli się bardzo łatwo przemieszczać w mieszkaniu. Nimi opiekowała się tylko ich mama. Miała wtedy dużo lżej, żeby ich tam przemieścić, czy do toalety, do stołu podsunąć. Z czasem dostali takie wózki z pomocy społecznej i na tych wózkach mechanicznych, które były popychane przez drugą osobę, to oni przeżyli bardzo wiele lat. W Czechach, kiedy byli na turniejach szachowych, pojawiły się pierwsze wózki elektryczne i oni, jak tam zajeżdżali, dostawali już wózek elektryczny i sobie mogli swobodnie jeździć po całym tym obiekcie. To były lata, koniec 80. i początek lat 90. Marzyli o tym, żeby mieć taki wózek elektryczny. To zdjęcie czarno-białe to jest przed ich mieszkaniem jeszcze na ulicy Świętego Rocha, numer 5. Kiedyś to była ulica Manifestu Lipcowego. Bracia Bieluczykowie urodzili się w Białymstoku jeszcze przed II wojną światową. Oni mieszkali w starym domu drewnianym razem ze swoją mamą i z babcią, która wtedy żyła. Tata zmarł w 1939 roku przed wojną. To było takie bardzo, bardzo takie no, ruina w zasadzie, która do remontu się tylko nadawała, a oni tam mieszkali przez nie wiem nawet ile lat. W tym miejscu, gdzie był ich dom, stoi zielona kamienica. To jest znana kamienica w Białymstoku, gdzie są lokale usługowo-handlowe.
Dom Bieluczyków był otwarty nie tylko dla szachistów, dla ludzi, którzy chcieli się z nimi spotkać, porozmawiać, a w wielu sprawach mogli służyć radą.
Zawsze było czysto. Nawet wydawać by się mogło, jak można było opanować takie tłumy, które przechodziły cały czas. Nigdy drzwi nie były zamykane na klucz. To była Mekka szachów. W każdym miejscu były książki, buchary, dyplomy, a tylko jedna strona medalu. Bo druga strona medalu to była cisza, spokój, zatopienie się w tym, co jest naszą wspólną pasją. Niektórzy mówią, co oni tam robią? Siedzą nad szachownicą kilka godzin.
Szachy łączą w sobie sztukę i sport, i matematykę, też psychologię. To też doznania, może wyższe, artystyczne nawet, gdy coś stworzymy pięknego na szachownicy. W szachach mamy takie trzy fazy gry. Debiut, grę środkową i końcówki. Końcówki to już ta ostatnia faza gry, gdzie materiał jest dość mocno ograniczony. Pewne aspekty się zamieniają w drugie. Mamy tam przestrzeń, czas i materiał. I one są wymienne. To jest jeszcze coś takiego pięknego w szachach, ponadmaterialnego.
Szachy to strategia. Próba przewidywania posunięć przeciwnika i odpowiedniego reagowania na te posunięcia. W życiu robimy coś bardzo podobnego. Próbujemy przewidzieć zachowania innych ludzi, świata i siebie jak najlepiej wkomponować do tego. I to, co zawsze powtarzą Bogdan i Tadeusz Wieluczykowie, żeby pamiętać o szachach, o takim logicznym myśleniu, nie tylko wtedy, kiedy siedzimy przy szachownicy. Szachy emanują na wszystko, cokolwiek robimy. My byliśmy tylko 2 godziny. Natomiast Bogdan i Tadeusz mieli kilku takich adeptów jak ja. Przychodziło do nich codziennie, więc oni często siedzieli przy szachach po 10 i więcej godzin. Czasami widać było po nich zmęczenie, ale nigdy nie było takiej sytuacji, że na przykład któryś z nich powiedział: dzisiaj nie będzie zajęć, bo jestem zmęczony, dzisiaj sobie odpuścimy. Nie. Dla nich każde zajęcia to był taki bodziec do tego, żeby znowu działać. Dzisiaj tacy ludzie powinni żyć w dużo lepszych warunkach. Wtedy nawet by chyba im do głowy nie przyszło, żeby brać pieniądze za te lekcje. Myśmy nie płacili absolutnie za indywidualne zajęcia. Oni wiedzieli, że większości z nas nie byłoby stać. To jest to, co nazywam ich wewnętrznym ubóstwem, a jednocześnie wielkim bogactwem. Oni tak zewnętrznie może byli ubodzy, ale wewnętrznie byli bogaci od wielu bardzo majętnych ludzi.
Głównym atutem szachów to jest walka. Tak jak w życiu, każdy człowiek musi już od zarania umieć walczyć ze wszystkim. W szkole, w domu, zdobywać wszystko, osiągać, a więc to jest po prostu walka. Nie mówiąc już o życiu dorosłym, jak umie się walczyć na szachownicy, to umie się walczyć o to zdrowie, które jest jeszcze możliwe do wygrania. Człowiek póki żyje, to powinien walczyć.
Jeżeli już byli na kogoś źli, to tylko sami na siebie, bo w szachach to przeważnie się przegrywa przez własne błędy i słabszą grę. Oni po prostu umieli przegrywać. Tę umiejętność również przekazywali swoim uczniom. Zwłaszcza Bogdan mówił, żeby wygrać partię, to najpierw trzeba ze 100 albo i 200 partii przegrać. Taka natura szachów na początku, jak się dopiero uczymy gry w szachy i poznajemy te zasady, to musimy sporo partii przegrać.
Pamiętam, jak zajęliśmy drużynowo 6. miejsce w Polsce. Na owe czasy to był największy sukces szachów białostockich. Tort, przyjęcie na naszą cześć. Ale to zaraz było sprowadzenie na ziemię. Po torcie siadaliśmy do szachownicy i Bogdan mówił: nie ma co się oglądać na to, co było, tylko idziemy dalej. Ganił Bogdan za to, kiedy cieszyliśmy się z wygranej, a ta wygrana miała miejsce w jakichś okolicznościach, które nie pokazywały na to, że to jest efekt naszego działania. Przeciwnik zrobił jakiś kardynalny błąd i przegrał. Dla niego było ważne to, żebyśmy my sami zwyciężyli siebie. Sami zwyciężyli własne błędy.
Jak u mnie już czasu jest mało. Partię można przegrać, jak się czas skończy, albo można przegrać przez otrzymanie mata, albo się poddajemy. Na razie to czas, widzę przewagę na Adam.
turnieje szachów błyskawicznych, to gra każdy z przeciwników ma tylko 5 minut na partię. Bogdan, biorąc w tym turnieju udział, ograniczało go także jego możliwości ruchowe. Bo to, że on nie chodził, to jedno, a to, że jego sprawność ogólna ruchowa była trochę mniejsza. No i proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy Bogdan ma absolutnie wygraną pozycję i przegrywa na czas. A przegrywa dlatego, że nie jest w stanie wykonywać szybciej posunięć. On uśmiechnął się, pogratulował przeciwnikowi i usiadł do następnej partii. Takie piękne, że starał się nam, młodym ludziom, wpajać nieraz to, żeby zawsze mieć szacunek do drugiego człowieka, nawet jeśli jest naszym przeciwnikiem. Przy szachownicy on jest przeciwnikiem, ale to nie jest wróg.
Na początku lat 80. bracia Bielczykowie przeprowadzili się do mieszkania w bloku. Urząd Miasta przydzielił im takie mieszkanie przy ulicy Warnińskiego 1A na parterze. I tam się odbywała również nauka juniorów szachowych w Zagielonii. Oddzielnie prowadził zajęcia Tadeusz i oddzielnie Bogdan Bielczyk.
Przygodę z braćmi Bielczykami zacząłem w wieku 7 lat, natomiast spotykaliśmy się też już w wieku dorosłym, już miałem tytuł arcymistrza. Zawsze analizowaliśmy gdzieś partie, które grałem w różnych turniejów. Pan Bogdan zawsze mnie wspierał w tych moich zmaganiach. Powtarzał, że najważniejsze, żeby nie zwracać uwagi, co robią inni, tylko robić swoje. Każdy ma swój czas i swoją porę na odniesienie sukcesu. Dość późno zdobyłem tytuł arcymistrza, bo w wieku 28 lat, wbrew pozorom, trzeba mieć dużo sił, żeby grać w szachy, i to sił fizycznych. Życie profesjonalnego szachisty to ciągłe wyjazdy, życie na walizkach, turnieje, zgrupowania, stres związany z grą, ciągłe napięcie. Zawodowo zajmowałem się szachami dziś około 10 lat. Grałem w turniejach, w ligach zagranicznych, w lidze niemieckiej, czeskiej, na Wyspach Kanaryjskich. Miałem okazję grać z najsilniejszymi zawodnikami na świecie, z mistrzem świata, Anandem. Udało mi się zremisować. Głównie zajmuję się trenowaniem, staram się ograniczać wyjazdy. Też ma to związek z założeniem rodziny, a również z życiem zawodowym. Czas zakreślił koło. Już kilku moich wychowanków osiąga dość spore sukcesy. Są arcymistrzami.
Obecnie na świecie tytuł arcymistrzowski posiada ponad 1000 osób.
Bogdan Bielczyk był mistrzem międzynarodowym, tytuł drugi po arcymistrzu w Białymstoku. Był to na ówczesne czasy, na lata 80. najwyższy tytuł międzynarodowy.
W tym mieszkaniu również spotykali się szachiści z drużyny w grze korespondencyjnej. Jagiellonia wystawiała drużynę w Mistrzostwach Polski.
Kiedyś była bardzo popularna korespondencyjna gra w szachy. Każdy z graczy miał chyba 2 czy 3 dni na to, żeby przemyśleć swój ruch i wysłać.
Pamiętam kartki pocztowe u panów Bielczyków. Były wysyłane do przeciwników z całego świata. Te turnieje trwały po kilka lat, albo i kilkanaście czasami. Już te kartki odeszły w niepamięć. Dominują, jeżeli już, to turnieje mailowe.
W trakcie naszych zajęć ktoś wpadał i mówi: mam ruch, szybko, musimy go zobaczyć. I wtedy faktycznie każdy zdawał swoje propozycje. Ta dyskusja była bardzo żywa.
Szczególnie pan Bogdan był wybitnym graczem gry korespondencyjnej.
W finale 9. olimpiady w latach 83-87 zajął 1. miejsce. Został mistrzem świata gry korespondencyjnej. Jeden turniej. Trwał 5 lat.
Cały czas mówimy tylko Bogdan, Tadeusz, ale tam zawsze jest ta trzecia osoba.
Może tam podziękuję oni mnie, jak się spotkamy na tamtej stronie, jeżeli to prawda, że mamy się spotkać, bo zadbałam o to, by ich mamy grobu nie sprzedali po 20 latach. Eugenia Bielczyk, ich mama, miała nowy pomnik, bo jak pan Bogdan umarł, to zrobiliśmy nowy pomnik. Pan Boguś zostawił pieniądze na to i mnie było szkoda, że zginie miejsce i ślad po ich mamie.
Po kilku latach dowiedzieli się, że buduje się w Białymstoku na Nowym Mieście taki blok, gdzie miały być mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Napisali pismo do Urzędu Miasta i urząd przydzielił im takie mieszkanie przy ulicy Rzymowskiego 40, dziś Świętego Jerzego. Blok jest niski, 3 czy 4 piętra, a te mieszkania dla niepełnosprawnych były na parterze i od strony balkonu był specjalnie zrobiony podjazd dla wózka inwalidzkiego. Z poziomu podwórka się wchodziło do tego mieszkania.
Bogdan i Tadeusz byli moimi sąsiadami. Mieszkam nad nimi. 27 lat już. Ale ich już nie ma parę lat. Dokładnie nie pamiętam, muszę w kajecik zajrzeć. O, już robimy herbatkę. Cukru? Po śmierci ich mamy, ja tak najwięcej się udzielałam. Jak mama żyła, to tam doraźnie tylko coś tam potrzebowali, to weszłam i wyszłam na herbatę, zaproszę, to wejdę, bo oni do mnie nigdy nie mogli wejść. W nocy też my przychodziliśmy, ja albo mąż. Jak myśmy się opiekowali, to oni sobie dźwig załatwili, którym trzeba było ciągać. A jak przyszli tutaj, to mama na takiej szmacie stylonowej sadzała jego i ściągała. Dziura była w krzesełku, pod spodem wiaderko i bardzo ciężko było. Mama ich całe życie od młodości opiekowała się i wspierała. I ta ciotka Helena, ona nie miała swoich dzieci, też im bardzo pomagała.
Ona była taką mamą dla wszystkich. Zawsze z uśmiechem. Ona się cieszyła z tego, że ludzie przychodzą do nich. Że jej synowie odnaleźli swoją drogę. Radość z życia, a jednocześnie pokora wobec tego, co ich spotkało, to jej ręka ona sprawiała, że Bogdan z Tadeuszem mogli robić to, czemu się poświęcali. A dzisiaj to językiem filmowo-obrazowym byśmy powiedzieli mistrz drugiego planu, bo ona zawsze była gdzieś tam na uboczu. Wykonywała większość obowiązków, a tak naprawdę na nią nikt tak większej uwagi nie zwracał, bo każdy, kto odwiedzał ten dom, to zawsze miał jakąś sprawę do Bogdana czy do Tadeusza, zawsze jakieś szachy, zawsze jakieś informacje, a ona cierpliwie to wszystko brała na swoje barki. Jak byliśmy troszeczkę starsi, to staraliśmy się jakoś pomagać też w takich czynnościach, które dla mamy były już zbyt dużym obciążeniem. Czy jakieś przestawianie mebli, czy umycie okien. Mówię, my, jako ta grupa podopiecznych, staraliśmy się być uczestnikami ich życia.
Bracia obaj byli otoczeni bardzo życzliwymi kolegami, znajomymi, rodziną szachową. Wiele rzeczy potrafili im ułatwić. Na przykład zorganizowanie wózków elektrycznych. To, że napisane były podania, to tak, ale one mogły tam leżeć latami. Trzeba było znać innych ludzi, którzy mogliby sprawę przepchnąć. Jako lekarz starałem się towarzyszyć w ciężkiej chorobie Bogdana do końca.
Mam porażenie mózgowe, dziecięce. Nie wpłynęło aż tak bardzo na moje życie. Się bardzo dobrze zrehabilitowałem fizycznie. Mnie to podtrzymywało na duchu, że jeżeli oni sobie dają w życiu tak świetnie radę, no to ja też mogę sobie poradzić w życiu. I rzeczywiście tak było. Bracia Biluczykowie często wyjeżdżali na turnieje szachowe do Hrabyny i tam mieli kontakty z czeskimi szachistami niepełnosprawnymi ruchowo. Razem z panem Jerzym Ulmanem, czeski działacz szachowy, i też szachista na wózku, z taką inicjatywą wyszli, żeby stworzyć międzynarodową organizację szachową dla szachistów niepełnosprawnych ruchowo. Została zarejestrowana w 1992 roku. To jest w skrócie IPCA, International Physically Disabled Chess Association. Robimy raz w roku lub dwa razy do roku międzynarodowe turnieje, w tym Mistrzostwa Świata naszej organizacji, żeby uaktywnić szachistów, którzy siedzą w domu, żeby mieli możliwość startowania w imprezach międzynarodowych, szachowych. Nasza organizacja została przyjęta do Światowej Organizacji Szachowej FIDE na prawach drużyny narodowej. Pierwszym prezydentem był Izzy Ullman, później Tadeusz Bieluczyk, po śmierci Tadeusza Bogdan Bieluczyk, a ja zostałem wybrany prezydentem w 2010 roku i byłem nim aż do 2018 roku.
Marzeniem Bogdana Bieluczyka był udział w Olimpiadzie Szachowej. Ziściło się w roku 2002. Bogdan miał już 69 lat, kiedy wystartował w słoweńskim Bledzie. Odnalazłem w Gazecie Współczesnej wywiad z Bogdanem. Wówczas powiedział między innymi: obserwowałem zachowanie Gariego Kasparowa. Widać było na nim ogromną koncentrację przed każdą partią. Sprawiał wrażenie człowieka bardzo zamkniętego w sobie. Podawał dłoń tylko nielicznym. Ale pozostali wielcy królewskiej gry okazali się normalnymi ludźmi. Z uwagi na jego niepełnosprawność nie był w stanie codziennie siąść do gry, jako że partia często trwa 6 godzin. Zagrał mniej więcej w połowie partii i uzyskał niemal połowę możliwych punktów. W ostatnim dniu olimpiady Bogdan swoją partię wygrał dosyć szybko i poszedł obserwować mecz Polek. Później wspominał ten moment. Od brązu dzielił nas już jeden oczywisty ruch Dworakowskiej. Wszyscy widzieliśmy to posunięcie, ale nasza szachistka zamyśliła się. Minęła minuta, druga, trzecia. Wreszcie Dworakowska wykonała zwycięskie posunięcie. Przeciwniczka wyciągnęła dłoń, poddając partię. Wszystkim nam wydarł się okrzyk radości, a ja, jako jeden z pierwszych, pogratulowałem sukcesu naszym szachistkom. No i jak to opowiadał Bogdan, to zapewne mu się łzy kręciły w oczach, tak jak mnie teraz.
Leszek Zega był bliskim znajomym braci Bieluczyków. Jest od wielu lat prezesem Podlaskiego Związku Szachowego. Po śmierci braci Bieluczyków stał się takim strażnikiem pamięci. Skrupulatnie zarchiwizował te osiągnięcia. Stworzył kącik pamięci o braciach Bieluczykach w szkole, w której jest zastępcą dyrektora. Tam wystawił puchary, które bracia Bieluczykowie zdobywali, jak również i kronika poparta zdjęciami.
Znajdujemy się w szkole podstawowej nr 45 z oddziałami integracyjnymi imienia świętego Jana Pawła II w Białymstoku. Jesteśmy obok stołówki, w której rozgrywane są zawody szachowe od 25 lat. I tutaj właśnie powstał kącik poświęcony braciom Bogdanowi i Tadeuszowi Bieluczykom.
Wybitni szachiści niepełnosprawni. Ja myślę, że po prostu wybitni szachiści. Bracia Bieluczykowie, Bogdan Tadeusz, 33 rok 2008, 36 2005. Mistrzostwa Europy w szachach pełnosprawnych narządu ruchu, pierwsze miejsce. Wisła 2001 rok i Olimpiada IPCA 99, Republika Czeska. To jakieś mistrzostwa świata par. We dwójkę ten medal został zdobyty, 93 rok. Mistrzostwa Europy 94, no tam wyżej to już nie widzę. Prowadzę zajęcia szachowe przy szkole podstawowej nr 45 w Białymstoku. W tej szkole też istnieje klub szachowy MUKS, czyli Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy. Jest tam kilku dobrych zawodników zrzeszonych w tym klubie i całe mnóstwo dzieciaków, które grają w szachy. Taka ciekawostka to też taki ulubiony ruch pana Bogdana Wielczyka. To są dwie opcje. Albo gramy królewsko-indyjską z gońcem G7, albo staroindyjską przez E5. Wracamy do naszej partii.
Nierówna walka.
To było taktyczne, żeby strukturę osłabić.
Powrót do bazy.
Pół życia gram w szachy. W tym roku będę kończył 14.
Gramy turniejowo.
W Mistrzostwach Polski, w Olimpiadzie.
Robimy zajęcia z panem Piotrem, dlatego że podaje ciekawe idee. Fajne szachowe nowości.
Nie tylko zajęcia, ale także rozmowy. Po przegranej partii pan Piotr rozumie nasze odczucia. Arcymistrz Piotr Bobras, nasz trener, był chyba największym uczniem braci Bieluczyków.
Moje życie potoczyło się zupełnie inaczej, bo ja w wieku lat 18 doszedłem do wniosku, że jednak nie będę prowadził dalej jakiejś kariery szachowej, mimo że jakieś tam sukcesy były. Wyjechałem za granicę, zwróciłem się ku cerkwi. Nieraz w rozmowach, potem jak już zostałem duchownym i odwiedzałem braci Bieluczyków, bardziej snuliśmy takie wywody filozoficzne i etyczne niż szachowe. Co prawda zawsze szachownica stała, ale oni też tak widać było, że potrzebowali takiego duchowego ukierunkowania w sensie takim, że faktycznie to, co robią, jest dobre.
Po śmierci Bogdana w roku 2008 zdecydowałem, że będziemy rozgrywać w naszej szkole poza działami integracyjnymi memoriał braci Bogdana i Tadeusza Bieluczyków. To jest okazja, żeby zagrać, powspominać. Co prawda bracia Bieluczykowie od urodzenia wiedzieli, że będą na wózkach, ale często w trakcie naszego życia dochodzi do różnych wypadków. Niemal cztery lata temu mój syn, nie dam rady.
Człowiek póki żyje, to powinien walczyć. Walka nakręca do życia, do optymistycznego spojrzenia na świat.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Przed szachem i matem. Wspominali przyjaciele i uczniowie braci Bieluczyków. Danuta Rogozińska, Piotr Bobras, ksiądz Jan Kojło, Zbigniew Pilimon, Adam Śledziewski i Leszek Zega. W audycji wykorzystano archiwalne fragmenty reportażu Stanisława Pulnara, Braterski gambit.